państwo świeckie, czy państwo wyznaniowe, co lepsze dla Polski, to jest tytuł mojego wystąpienia. Dzisiejszy temat jest to temat, wydaje się przynajmniej, no jest naprawdę, jest to temat polityczny, ale jednocześnie jest to temat teologiczny, jest to temat światopoglądowy. Nie tylko bowiem będziemy mówili o owocach, o nazwie wolność, tolerancja, szacunek, sprawiedliwość, moralność, czyli czym te owoce są, jak te owoce smakują, ale też będziemy pytali dzisiaj o rodzaj drzewa, który te owoce rodzi, które te owoce wydaje, czyli jakiś światopogląd, jaka religia rodzi właśnie owoce o tych nazwach. I aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, musimy najpierw założyć właściwe fundamenty tej dyskusji. I na samym początku musimy zauważyć, że bez względu na to, za jaką odpowiedzią, jeśli chodzi o tytułowe pytanie, optujemy, no to nie da się w tej dyskusji być kimś neutralnym. Tak? Przekonanie, że państwo powinno być neutralne światopoglądowo, jak czasami słyszymy z różnych stron, jest to po prostu nonsens logiczny, dlatego że samo to stwierdzenie jest to klasyczny światopogląd. Tak? Jeżeli mówię, państwo powinno być neutralne światopoglądowo, wyrażę w ten sposób swój światopogląd na temat tego, jak powinno wyglądać państwo. Jeżeli domagamy się świeckiego państwa, albo na przykład, nie wiem, Republiki Islamskiej, albo państwa, które rozpoznaje autorytet trójjedynego Boga, no to zajmujemy jakieś stanowisko o charakterze światopoglądowym, ale też o charakterze religijnym. I oczywiście ja nie pretenduję tutaj do bycia kimś neutralnym, bycia kimś obiektywnym w tym temacie. Tak? Jestem chrześcijaninem, wierzę, że żyjemy w Bożym świecie, wierzę, że świat to jest Boża własność, Bóg go stworzył i ma wszelkie prawo do tego, żeby jego autorytet jako stwórcy był rozpoznawany w każdej sferze naszego życia. Czyli nie istnieje jakiekolwiek źródło praw człowieka, godności człowieka, wolności, tolerancji w oderwaniu od Boga, poza Bogiem, który nas stworzył. I szukanie takich rzeczy, podstaw do istnienia wolności, sprawiedliwości, tolerancji i tak dalej, praw kobiet, praw mniejszości, szukanie takich rzeczy w pyłkach, w oparach albo w wodach, pozostałościach po wielkim wybuchu jest daremnym wysiłkiem. Niczego tam nie znajdziemy poza pierwiastkami chemicznymi. Dlatego szukając odpowiedzi na pytanie o to, jaki rodzaj państwa jest lepszy dla Polski, to musimy zadać sobie bardzo podstawowe pytanie, jaki światopogląd dostarcza nam podstaw, żebyśmy w ogóle mogli mówić o państwie wolnym, żebyśmy mogli mówić o wolności religijnej, o wolności obywatelskiej, o prawach kobiet, o prawach mniejszości, o szacunku wobec jednostki, o szacunku wobec ludzkich wspólnotowości, które też myślą inaczej niż my. I w kontekście politycznych napięć, dyskusji na ten temat, nam chrześcijanom nie wolno zapominać, że autorytet Chrystusa rozprzestrzenia się w świecie poprzez duchowe, a nie polityczne środki. Tak? Bożym narzędziem przemiany ludzkiego życia są Słowo Boże, sakramenty, wspólnota wierzących, modlitwa, a nie polityczne uchwały. Tak? Boże Królestwo nie szerzy się w ten sam sposób, co ludzkie królestwa, co ziemskie królestwa, ale jednocześnie mówimy, że panowanie Chrystusa w życiu człowieka też niesie ze sobą polityczne konsekwencje. Jeżeli chrześcijanin wyznaje, że Jezus Chrystus jest królem królów, oznacza to, że jego władza nie ogranicza się tylko do bycia ministrem do spraw religii, do bycia ministrem albo panem do spraw jedynie subiektywnego, niesprawdzalnego odczuwania. Jezus jest królem królów, dlatego powinniśmy być zainteresowani tym, co Boże Słowo mówi na temat oczekiwań naszego Stwórcy wobec władzy, prawa, obywateli, struktur politycznych, wolności, praw obywatelskich itd. Czyli co mamy na myśli, wracając do tytułowego pytania, co mamy na myśli mówiąc państwo świeckie? Nie mamy na myśli państwa, którego władze milczą. Nie mamy na myśli państwa, które nie mówi ani tak, ani nie. Choć nawet milczenie byłoby też pewnym wyrazem jakiegoś światopoglądu. Ale mówiąc państwo świeckie, mamy na myśli państwo, w którym istnieje jak najbardziej najwyższy standard, w którym istnieje najwyższy, czy wyznawany w tym państwie Bóg. Mamy na myśli państwo, w którym ów Bóg albo standard wskazuje, jakie jest miejsce obywateli, jakie jest miejsce religii, jakie jest miejsce organizacji pozarządowych, wspólnot, które może nie podzielają spojrzenia świeckiego państwa na świat. To jest państwo, które wypowiada się jak najbardziej na temat wolności, prawa, granic tej wolności, tolerancji, moralności, sprawiedliwości, etyki czy godności ludzkiej. Tylko że wypowiada się na te tematy w inny sposób niż islamskie republiki, państwa hinduistyczne, buddyjskie czy chrześcijaństwo. Tak? Na przykład zwolennicy świeckiego państwa mówią o tym, że jest ono gwarantem, albo że tylko nieomal, tutaj czasami słyszymy o pewnej wyłączności, że świeckie państwo jest gwarantem swobód obywatelskich, jest gwarantem wolności religijnej i tolerancji. Tylko że kiedy mówimy o wolności religijnej, to musimy zadać pytania, kilka pytań przynajmniej. Po pierwsze, o jakiej wolności religijnej mówimy? Dla wszystkich religii, czy tylko dla niektórych religii? Kto albo co będzie standardem tej oceny? Która religia posiada takowe prawo? Kto oceni, jakiej religii przyznać wolność do praktykowania swoich przekonań w państwie świeckim? Kto o tym zdecyduje i dlaczego? Co na przykład z poligamią u mormonów? Mają wolność czy nie? Przed chwilą słyszeliśmy o wolności religijnej. Mają wolność czy nie? Co z kazirodztwem? Można czy nie można? Co z rytualnym ubojem zwierząt? Co z noszeniem burki przez islamskie kobiety i ich pozycją w islamskiej rodzinie? Co z biedą wśród Hindusów? Pozwolić im znosić karmę z poprzednich wcieleń, tak jak wierzą, czy raczej wśród nich też wdrażać programy pomocy socjalnej od państwa? Co z przekonaniem chrześcijan, że Jezus Chrystus jest królem i stoi ponad państwem świeckim? Czy chrześcijanie mogą wprowadzać swoje przekonanie w życie w takim państwie? Tak, i świeckie państwo ma z tym duży problem, ma problem z udzielaniem odpowiedzi na te pytania, dlatego że po prostu w żaden sposób nie może poddać się osądowi z zewnątrz, poza sobą, ponieważ nie chce pozwolić, władze państwa świeckiego nie mogą pozwolić na to, żeby to Bóg regulował przestrzeń wolności w wolnym społeczeństwie. A jeżeli państwo świeckie nie może pozwolić na to, żeby to Słowo Boże określało prawa człowieka, to też nie może pozwolić na zachowania obywateli, które wyrażają to przekonanie, że istnieje jakiś standard z zewnątrz. W świeckim państwie standardem jesteśmy my. W świeckim państwie standardem jest państwo. Rację mają instytucje państwowe albo te, którym państwo daje legitymację. Skutek jest taki, że decyzje są podejmowane arbitralnie i kiedy przyjrzymy się, na jakie pytania świeckie państwo odpowiada tak albo nie, to przekonamy się, że to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek neutralnością światopoglądową, że to nie ma nic wspólnego z tolerancją i jakąkolwiek otwartością na różnorodność i inność. Państwo świeckie jest to państwo ideologicznego, duchowego uprzedzenia wobec chrześcijaństwa. To jest państwo, nawet powiem więcej, nietolerancji i braku wolności. Na przykład w świeckim państwie rodzice, którzy deklarują, że będą wychowywać dzieci w zgodzie ze swoimi religijnymi przekonaniami, a więc mówić na przykład o tym, że homoseksualizm jest grzesznym stylem życia, w świeckim państwie tacy rodzice nie mogą adoptować dziecka. W świeckim państwie to Bóg Państwo mówi rodzicom, jak mają wychowywać dzieci, za pomocą jakich metod i ile mają zarabiać, żeby nie utracili praw rodzicielskich. O tym decyduje Bóg Państwo. W świeckim państwie chrześcijanin, który prowadzi cukiernię, jest ukarany grzywną 400 tysięcy dolarów za odmowę zrobienia tortu na uroczystość zaślubin dwóch osób tej samej płci. I temat w celowy sposób przeciwstawia sobie państwo świeckie i państwo wyznaniowe. Brzmi to nieco prowokacyjnie, tak naprawdę jest to pewien ukłon wobec języka debaty narzuconego przez sekularystów, czyli zwolenników świeckiego państwa. Taki język, państwo świeckie czy państwo wyznaniowe, zwróćcie uwagę, że ten język ma na celu stworzyć taką fałszywą dychotomię, takie fałszywe rozróżnienie między państwem świeckim, które jest rzekomo synonimem otwartości i tolerancji, a państwem wyznaniowym, które zwykle kojarzy się z synonimem ucisku. Oczywiście nie istnieje coś takiego jak państwo niewyznaniowe, a państwo świeckie również nie jest państwem bezwyznaniowym. Nie ma systemu politycznego, filozoficznego bez Boga, na który dany system się powołuje albo któremu służy. Tak, każdy system ma swojego Boga i również świeckie państwo ma swojego Boga. Henry Van Til powiedział, że kultura, że każda kultura jest uzewnętrznieniem religii. I to nie ogranicza się tylko do takich rzeczy jak, nie wiem, wyplatanie koszyków, wchodzenie do teatru, jakieś takie inne podobne manifestacje ludzkiej aktywności. To się wyraża też w edukacji, w sztuce, w prawie, w kulturze, ekonomii. Tak, teokracją jest nie tylko Arabia Saudyjska, ale teokracją jest również Szwecja, teokracją jest Korea Północna, teokracją jest Francja. Teokracja to nie jest tylko służba Allahowi, ale to jest też służba Bogu o imieniu socjalizm, komunizm, marksizm, to jest służba Bogu o imieniu państwo, naród, ateizm, kapitalizm, liberalizm, konserwatyzm, multikulturalizm, demokracja, nowoczesna Europa i tak dalej. Jeżeli Bóg danego systemu nie jest Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, to Bóg systemu jest innym Bogiem. I oczywiście ci, którzy zaprzeczają istnieniu trójjedynego Boga, powiedzą, że nie, my nie jesteśmy poddani żadnemu Bogu. To wy mówicie o Bogu, my o kimś takim nie mówimy. Jesteśmy neutralni, my jesteśmy ponad takimi rzeczami jak religia. Ale kiedy mówimy o bogach systemów politycznych, to tak jak wspomniałem, nie mamy na myśli tylko tych, którzy przedstawiają się jako bogowie, mamy raczej na myśli te ostateczne instancje, te ostateczne standardy, do których człowiek się odwołuje, żeby zamknąć wszystkim usta ze słowami koniec dyskusji. Mój Bóg przemówił, to kończy dyskusję. Przychodzisz do takiej osoby i mówisz, homoseksualne współżycie jest grzeszne. Na co słyszysz odpowiedź? Chwila. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, niedawno zmieniła zdanie. Czyżbyś nie wiedział o tym? Czyżbyś nie wiedział, że wszystko już jest ok? Czyżbyś nie wiedział, że nasz Bóg przemówił, tak jak od dawna tego chcieliśmy? Czy nie wiedziałeś, że nasz Bóg ekskomunikował doktora Paula Camerona, który uważa inaczej? Dyskusja zakończona. Nasz Bóg przemówił, nasz Bóg zmienił zdanie. Prawo Boże zaczyna się od stwierdzenia, od pierwszego przykazania, które brzmi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie ani przede mną. Co też oznacza, że nie będziesz miał innego prawa przede mną. Jeżeli masz inne prawa, służysz innym prawom ponad Bożym, to znaczy, że masz po prostu innych bogów, których czcisz. I teraz to jest to pytanie, czy w takim razie państwo świeckie jest gwarantem wolności, na przykład wolności religijnej? Zwolennikom świeckiego państwa łatwo przychodzi odpowiedź tak, oczywiście nic innego nie jest gwarantem wolności poza świeckim państwem. Wszystko inne to jest jeden wielki ucisk. Tylko że problemy zaczynają się, kiedy zaczynamy definiować to, o czym mówimy. Co to znaczy wolność religijna w świeckim państwie? Tak? Religie przecież różnią się między sobą i to bardzo poważnie, i to u samych podstaw. Tak? Niektóre religie cenią wolność też u wyznawców innych religii. Niektóre religie takiej wolności nie cenią. Niektóre religie wierzą w wolność jednostki do wyboru własnej religii. Ale są też religie, które nie pozwalają na konwersję, na nawrócenia na inne religie. I teraz pytanie, czy państwo świeckie jest za wolnością każdej religii? Czy tylko takiej, która poddaje się katechizmowi świeckiego państwa? Tak, jeżeli chcemy owoc pod nazwą wolność religijna, to znaczy, że musimy też chcieć drzewa, które takie owoce rodzi. I teraz pytanie brzmi, jakie drzewo rodzi owoce pod nazwą wolność? Odpowiedź brzmi: Boże Słowo. Jeżeli chcemy maksymalną wolność, na przykład dla ludzi, którzy nie wierzą w Jezusa, to powinniśmy wierzyć w Jezusa. Jeżeli nie ma Boga, a Chrystus nie powstał z martwych, to wtedy dwunożne żyjątko złożone z białka, tłuszczu, wody, takie żyjątko, które nie wierzy w Jezusa, nie jest niczym więcej niż 70-kilową pozostałością po wielkim wybuchu, przypadkowo istniejącą materią w ruchu napędzaną wyładowaniami chemicznymi w czaszce o średniej temperaturze ciała 36,6 stopni Celsjusza. I teraz mówimy prawa mniejszości, wolność religijna, prawa człowieka. Prawa nie wywodzą się z wybuchów. Czyjeś prawo do wolności to nie jest coś, co jedno poruszające się białko napędzone procesami chemicznymi nadaje drugiemu białku. To nie jest coś, co wyewoluowało 2 miliony lat temu i wciąż jest jakimś ogniwem pośrednim. Żebyśmy w ogóle mogli mówić o prawach człowieka, to one muszą być oparte na rzeczywistości, która znajduje się poza procesami chemicznymi w naszych czaszkach, poza gabinetami pełnymi dokumentów i laptopów. Innymi słowy, potrzebujemy podstawy, która dostarcza nam coś takiego jak uniwersalne prawa człowieka, wolność, szacunek do wiary w Boga i szacunek do wiary, że Go nie ma. Światopogląd bez fundamentu nie dostarczy nam tych rzeczy. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, dlatego każdy, kto słucha tych słów moich, wykonuje je, będzie przyrównany do mądrego człowieka, który zbudował swój dom na opoce. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichre i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo był założony na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i runął, a jego upadek był wielki. Teraz sekulariści wierzą, zwolennicy świeckiego państwa wierzą, że są opoką, na którym może stanąć ten mocny dom. I ten fundament chroni przed burzą nietolerancji i tyranii. Problem w tym, że używając tutaj obrazu Jezusa, świeckość nie jest tutaj fundamentem, ale jest burzą. Fundamentem jest Chrystus, fundamentem jest Jego Słowo. Bez Jezusa nie zbudujemy żadnego domu i nie ostoi się żaden dom. Ale budując na Chrystusie, budując na opoce, żadne fale sekularyzmu, świeckości, marksizmu, islamu, komunizmu nie będą w stanie go zniszczyć. Świeckie państwo to państwo wyznaniowe. Świeckie państwo to państwo religijne. Oczywiście samo o sobie powie zupełnie inaczej. Samo o sobie powie dość religii, mamy dość religii. Religia to źródło wszelkiego zła. W domyśle oczywiście chodzi o wszystkie religie poza naszą. I oczywiście jako chrześcijanie przyznajemy, tak, religia, owszem, sprawia czasami, że ludzie uderzają w budynki samolotami, ale religia sprawia też, że ludzie budują w szpitale w dżunglach. Religia sprawia, że ludzie chodzą od drzwi do drzwi, rozdając kawałki papieru innym ludziom. Religia sprawia, że ludzie na spotkaniach niedzielnych jedzą chleb i piją wino. Religia sprawia, że jedni ludzie palą na stosie drugich ludzi. Religia sprawia, że jedni ludzie rozdają jedzenie bezdomnym. Religia sprawia, że niektórzy ludzie nie jedzą mięsa. Religia sprawia, że ludzie przebaczają swoim wrogom. Dużo rzeczy można powiedzieć na temat religii. I mówienie o tym, co religia robi w świecie, to jest jak powiedzenie, że lekarstwo to są pigułki w buteleczce. Tak? Jedni powiedzą, o, to świetnie, to daje życie. Ale drudzy powiedzą, o nie, nie bierz tego, nie wiemy, co to jest, to ci zaszkodzi. I teraz w odpowiedzi na ten dylemat sekulariści jako rozwiązanie przedstawiają świeckość jako alternatywę wobec religii. Świeckość jest rozwiązaniem polegającym na dostosowaniu się właśnie do kosmopolitycznego świata, tak się zwykle to definiuje, świata jako globalnej wioski, a geniusz świeckości ma właśnie polegać na tym, że pomieści w swoich ramach wszystkich, którzy tego pragną. Tylko że zauważmy, że to czyni świeckość właśnie religią państwową. I ta zatwierdzona religia zastrzega sobie prawo, żeby sądzić wszystkie inne religie. Tak, ta religia ma swoje dogmaty, ta religia ma swoich kapłanów, ta religia ma swoje święta, ta religia ma swoje świątynie, ma swoje symbole i ma swoje nieomylne magisterium. I to nieomylne świeckie magisterium zastrzega sobie na przykład prawo do twierdzenia, że nie wiem, jakiś Ahmed, że Ahmed dżihadysta, który podłożył bombę, nie jest prawdziwym muzułmaninem. Tak, tak mówi nieomylne magisterium świeckiego państwa. To nie jest prawdziwy muzułmanin. No to odpowiadam, no, dziękujemy, dobrze wiedzieć, cieszymy się, że nam to powiedzieliście. Tylko pytanie jest, skąd to wiemy? Bo tak powiedzieli kapłani świeckiego państwa? Znają Koran? Pewnie nieistotne. Znają Ahmeda, dżihadystę? Nie muszą go znać. Czy żyli kiedyś w islamskim społeczeństwie? No nie. No tylko, że to nie jest problem. Dlaczego? Dlatego, że są najwyższym autorytetem. I dobrze wiedzieć, że zajmują się takimi sprawami jak to, kto jest prawdziwym muzułmaninem. Tak? To uspokaja. To nie była na szczęście prawdziwa twarz islamu. To był tylko tak zwany islam. Dlaczego? Tak powiedziało nasze magisterium. Możemy nadal spać spokojnie. Nic się nie dzieje. Biblia na przykład mówi, że nie mam kochać stylu życia i myślenia świata, że mam odrzucić pychę życia, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. Świeccy misjonarze mówią mi natomiast, że to jest bzdura, że to jest religijny bełkot, że to jest mowa nienawiści, że Biblii nie należy traktować dosłownie, a poza tym pisali ją hejterzy. Tak? Co oczywiście świadczy o ich otwartości i neutralności. I oczywiście świeckie państwo nie twierdzi, że jest państwem religijnym, tylko że z naszej perspektywy jest nawet gorzej. Świeckie państwo twierdzi, że jest arbitrem wszystkich religii. Świeckie państwo jest wiarą wszystkich wiar, jest religią wszystkich religii, jest królem wszystkich królów. Świeckie państwo ustawia po kątach Mahometa, Buddę, Jezusa, Wisznu i kiwa im palcami, mówiąc, no, tu macie zadanie do odrobienia, a my zaraz przyjdziemy i sprawdzimy, czy wy potraficie się ładnie dzielić. My zaraz sprawdzimy, czy wy potraficie się ładnie dogadywać. Tylko, że jeżeli nie ma Boga w niebie, to nie ma żadnych praw. Tak, jeżeli są fałszywi bogowie, to oczywiście są fałszywe prawa, ale jeżeli nie ma Boga, no to nie ma żadnych praw. Jeżeli mamy dwóch fałszywych bogów i jednego prawdziwego Boga, to chcąc dowiedzieć się, co jest sprawiedliwe i słuszne, nie sprawdzamy wyniku ich głosowania. Jeżeli mamy spotkanie Boga Biblii z 1000 sekularystów na temat kształtu państwa, to rezultatem takiej debaty nie będzie kompromis. Tak? Bóg nie radzi się człowieka, czy może coś nazwać dobrem, złem, grzechem albo cnotą. Tak? Jeżeli kogoś to obraża, to proszę zauważyć, że nikt tak naprawdę tego nie robi. Tak? Elity w świeckim państwie nie radzą się jakichkolwiek religii, żeby wypracować kompromis. Nienawidzą religijnych świąt, nienawidzą religijnych symboli, nie chcą religijnych świąt, symboli w publicznych miejscach, a tym bardziej religijnych, duchownych. Nie lubią Bożego Narodzenia, bo przypomina im, jakie wydarzenie stoi w centrum historii, w centrum osi naszego kalendarza. Nie zamierzają również uwzględniać, co Biblia mówi o tym, właśnie do kogo należy świat, kto jest jego właścicielem. Chcą być sędziami sprawiedliwymi, którzy wierzą, że przejęli ziemię nieczyją, ziemię bez gospodarza i przy dobrych wiatrach zgadzają się na istnienie rezerwatów, na religijne praktyki i wierzenia. Wasze są getta, nasza jest reszta. Dobiliśmy targu, jesteśmy tolerancyjni. Tylko, że jeżeli źródło naszych praw znajduje się gdzieś, nie wiem, na 6., 7. piętrze nowoczesnego biurowca, no to mamy problem. Dlatego, że wówczas nasza ufność tkwi w tym, że sejf, który strzeże tych praw, jest ognioodporny i nie zmieni się właściciel klucza do tego sejfu. Tak, jeżeli twoje prawa zostały ci dane przez autorów jakiejś deklaracji, to te prawa masz tak długo, aż nie przyjdą następni i tej deklaracji nie spalą albo nie zmienią. Albo wymyślą po prostu nową deklarację, a poprzednią ogłoszą jako nienowoczesną albo archaiczną. Ale jeżeli nasze prawa zostały nam dane przez Stwórcę, to możemy spać spokojnie. Tak, żaden plebiscyt, żadna dyrektywa tych praw nam nie odbierze. Twoje prawa od Boga nie mogą ci zostać odebrane ani ruszone przez królów, biurokratów, senat, referendum. Tych praw nie dał ci Bóg demos. Demos ci też nie może ich odebrać. I ponieważ demos nie może ci ich odebrać, to nie zachowujmy się tak, jakby rzeczywiście on miał do tego prawo, bo nie ma. Ale jeżeli wierzymy, że nie ma głosu ponad głosem ludu, jeżeli nie ma głosu i standardu ponad głosem władzy, to wierzymy w Boga, który jest kapryśny i który jest zmienny. Wtedy rzeczywiście nie mamy żadnych praw, które nie mogą być ruszone przez kolejne wybory albo przez islamskie ostrze. Taki Bóg nie daje ci niczego stałego. Taki Bóg da ci dzisiaj jedno, a jutro ci zabierze. Dlatego świeckie państwo jest po prostu kapryśnym ciemiężcą wręcz. Świeckie państwo opisuje historię swoimi słowami, daje alternatywną etykę, daje alternatywne definicje płci, małżeństwa, daje prawo do zabijania nienarodzonych ludzi. Świeckie państwo, co więcej, nie lubi wolności słowa. Nie lubi słowa zabójstwo, kiedy w ten sposób opisujemy aborcję. Nie lubi, kiedy małżeństwem nazywamy wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Nie lubi, kiedy mówisz, że chcesz wychowywać dzieci w zgodzie ze swoim światopoglądem. Chce kryminalizować odmienność opinii, ale żeby to zrobić, no to też musi wymyślić odpowiednie paragrafy i nowe pojęcia. Mowa nienawiści, polityczna poprawność i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że stajemy przed tak zwaną świecką komisją wolności słowa, równości i tolerancji. SKWSRN. I ta komisja wolności słowa, równości i tolerancji pyta cię: słuchaj, na jakiej podstawie odróżniasz mężczyznę od kobiety? I wtedy odpowiadasz: na podstawie, jak dzieci odpowiadają, na podstawie fizycznej budowy ciała. Na co widzowie obecni na twoim egzaminie zaczynają buczeć. Co za ciemnogród. Wtedy komisja mówi: no dobrze, spróbuj jeszcze raz. To nie była dobra odpowiedź. Spróbuj jeszcze raz. Tylko że za drugim razem to już nie jest test z biologii. Za drugim razem to już jest test z odwagi. Za drugim razem to już jest pytanie takie: czy pokłonisz się przed posągiem naszego Boga, czy nie? I odpowiedź chrześcijanina jest taka jak przyjaciół Daniela, którzy nie pokłonili się posągowi takiego Boga. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu, ale jeżeli nie, niech będzie ci to wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Księga Daniela, 3 rozdział. Dlatego jeden z bogów czczonych w tym panteonie bóstw w państwie świeckim, Bóg o nazwie Tolerancja, z tego powodu mówi nie tylko do jednej rzeczy, do chrześcijaństwa. Tak, kiedy na przykład zwolennikom tolerancyjnego multikulturalizmu wspomniesz o prawie islamskiego szariatu, to ci odpowiedzą o bogactwie kulturowym, o różnorodności religijnej, która znajduje się w niektórych częściach Paryża. Ale kiedy wspomnisz o Chrystusie i autorytecie Jego słowa jako twoim zdaniem bardziej atrakcyjnej idei w innej części Paryża, no to spowodujesz pewnie odruch wymiotny u piewców tolerancji. I oczywiście histeryczne listy do redakcji poczytnych tygodników. Biblia mówi, że zmartwychwstanie Chrystusa rozpoczęło nowy rozdział w historii ludzkości. Rozpoczęło rozdział o nazwie Boże Królestwo. I teraz każda polityka, która nie wyznaje, nie rozpoznaje tego faktu, jest polityką irracjonalną, jest polityką bez podstaw, albo i mówiąc inaczej, jest polityką rebelii wobec gospodarza tego świata. Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego wniebowstąpienie oznaczają, że Chrystus objął panowanie i wszystko ma być poddane Jego panowaniu. List do Kolosan mówi: wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Nie tylko przez Niego, ale też dla Niego. Chrystus przed swoim odejściem do nieba powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie, ale nie zakończył na tym, dodał też i na ziemi. i na ziemi. Zmartwychwstanie Chrystusa oznacza, że wszyscy inni bogowie powinni zostać usunięci z naszych serc i kultury. Ci, których traktujemy jako bogów. Bóg rząd, Bóg ja, Bóg prawa człowieka. I znowu, żeby być dobrze zrozumianym, rząd, ja, prawa człowieka są dobrą rzeczą, ale są dobre, dlatego że ich autorem jest Bóg, a nie wielki wybuch lub ktokolwiek, kto je wymyślił. Wielki wybuch nie stworzył praw człowieka, wielki wybuch nie stworzył godności kobiet i równości płci. Autorem tych praw jest Bóg, co oznacza, że prawa człowieka nie są ostatecznym punktem odniesienia. Prawa człowieka są raczej owocem ostatecznego punktu odniesienia, jakim jest Bóg i Jego słowa. Prawa człowieka są rzeczą stworzoną, a nie stwórcą. Dlatego powinny być respektowane, a nie czczone. We współczesnych nowoczesnych demokracjach, które porzuciły chrześcijańskie dziedzictwo, to oczywiście wiemy to, to wygląda zupełnie inaczej. Tam, gdzie maleje wiara w Boga, tam rośnie władza w Boga państwo. Dlatego wielu ludzi jest bardziej zaabsorbowanych tym, co mówią politycy w telewizji, niż Bóg w swoim słowie. Mają więcej wiary w to, że ich problemy skutecznie rozwiąże prezydent, rząd, premier, niż Chrystus. Dlatego główną tożsamością wielu ludzi staje się bycie prawicowcem, lewicowcem, konserwatystą, liberałem, a nie Bożym dzieckiem, a nie chrześcijaninem. Kiedyś Hiob powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Natomiast współcześni państwowcy mówią: Państwo dało, Państwo wzięło, niech imię Państwa będzie błogosławione. Jeżeli nie ma autorytetu ponad państwem, to prawdą jest po prostu to, co działa. Tak? Czasami nawet kłamstwo może być najlepszą metodą działania. Bo działa, no czemu nie? Państwo nie może się mylić w takim ujęciu, bo poza państwem przecież nie ma standardu, poza państwem nie ma prawdy. Państwo decyduje, co nią jest. Nie istnieje żadne prawo, w oparciu o które można państwo sądzić. A państwo się myli tylko wtedy, kiedy samo to przyznaje. Tak? Stalin mylił się tylko wtedy, kiedy Chruszczow powiedział, że tak było. Chruszczow mylił się tylko wtedy, kiedy Breżniew powiedział, że tak było. Tak? W takim systemie nie istnieje żadna instancja odwoławcza poza państwem. I tak wygląda państwo świeckie. Nie istnieje żadna instancja poza państwem lub instytucjami ludzkimi. Bóg znajduje się albo w Warszawie, albo w Waszyngtonie, albo w Brukseli, w zależności od tego, czy ktoś wierzy w Boga w państwo, czy w Boga polityczną organizację. Teolog R.J. Rajduni napisał takie słowa. W teologii chrześcijańskiej bardzo ważne jest rozróżnienie na stwórcę i stworzenie. Dlaczego jest to aż tak istotna kwestia? Ponieważ kwintesencją upadku człowieka i jego rebelii względem Boga jest zaprzeczenie temu rozróżnieniu. Kiedy diabeł kusił Ewę w ogrodzie, zaoferował jej szczególną nadzieję. Będziecie jak Bóg. W starożytnych tyraniach mezopotamskiego świata królowie byli uważani za posiadających boską naturę. Egipcjanie wierzyli, że ich faraon jest istotą boską, pośrednikiem między niebem a ziemią, kimś, kto jest gwarantem egipskiego dobrobytu. Tego typu wierzenia, obecne również w nowoczesnych demokracjach, prowadzą do współczesnej idei ubóstwienia państwa, wiary w siłę politycznego porządku, który nie może być zmieniony przez zwykłych ludzi. W skali jednostek prowadzą do przekonania o samostanowieniu każdego z osobna o tym, co dobre, słuszne, moralne, złe, sprawiedliwe. Każdy staje się Bogiem dla siebie samego, definiując rzeczywistość według własnego upodobania. Po co nam Bóg i Jego Słowo, skoro sami możemy i powinniśmy decydować o tym, jak żyć, kogo unicestwić, kto ma prawo do życia, co jest dobre i sprawiedliwe. Tak? Nic nowego. Ludzie w czasach biblijnego Gedeona widzieli w polityce rozwiązanie swoich problemów, a gdybyśmy tylko mieli króla nad sobą, problemy by zniknęły. Podobnie ludzie myśleli w czasach Samuela, gdybyśmy tylko mieli króla jak inne narody, tak nowa jakość w polityce rozwiązałaby nasze problemy. Chrześcijaństwo wyznaje, że podstawą wolnego społeczeństwa jest trójjedyny Bóg. Wolne społeczeństwo to takie, w którym jednostka i wspólnota są jednakowo ważne i cenne. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Bóg. Jest jeden w trzech osobach. Dlatego musimy sprzeciwić się wszelkim działaniom i ideologiom, które z jednej strony uprawiają kult wspólnoty kosztem wolności i poszanowania życia jednostki. Komunizm, kolektywizm, socjalizm, tak? To są antytrynitarne herezje. Musimy również sprzeciwić się ideologiom, które stawiają pomnik bożkowi ja. Ideologiom, które uprawiają kult indywidualizmu i niezależności. Relatywizm, indywidualizm, postmodernizm, atomizacja. Tak? To są przejawy bałwochwalczego podejścia albo do jednostki, albo do wspólnotowości. I teraz jaka jest chrześcijańska wizja państwa? Tak jak wspomniałem, Bóg, który jedyny Bóg, jest podstawą wolnego społeczeństwa, społeczeństwa zjednoczonego, ale z jednej strony różnorodnego, bo taka jest Trójca. List do Rzymian mówi również o kompetencjach władzy. Rzymian 13:1, 13 rozdział 1 wersetu. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Czyli po pierwsze, władza jest ustanowienia z pochodzenia boskiego. Bóg ustanawia władzę. Po drugie, z tego powodu mamy tej władzy się poddać. Nieposłuszeństwo jest grzechem. Mamy władzy się poddać do granicy, do momentu, kiedy to władza nie zmusza nas do popełniania grzechu. Po trzecie, władza jest Bożym sługą. To jest to samo określenie, co wobec duchownych w Kościele. Są sługami Bożymi, ministrami Bożymi. Rządzący są sługami, władza jest sługą, rządzący są władzą delegowaną, a nie absolutną i z tego powodu odpowiadają przed tym, który powierzył im ten mandat. Bóg ich powołał, żeby strzegli bezpieczeństwa obywateli, wymierzali sprawiedliwość tym, którzy niszczą życie, którzy łamią prawo. I po czwarte, Biblia mówi też o podziale władzy. Mówi o ograniczonej władzy, o podziale władzy. Bóg ustanowił trzy wspólnoty zorganizowane zbiorowości ludzkie w tym świecie, czyli Kościół, rodzina i państwo, czy społeczeństwo. Nadał tym trzem wspólnotom pewne cele, przywileje, odpowiedzialności, powołał reprezentantów tych wspólnot i zarysował granice odpowiedzialności, granice kompetencji każdej z tych wspólnot. W Bożych zamiarach państwo jest ministerstwem obrony i sprawiedliwości, rodzina jest ministerstwem zdrowia i edukacji, a Kościół jest ministerstwem słowa i sakramentów. I nad każdym z tych trzech ministerstw stoi król, trójjedyny Bóg i każde z nich odpowiada za powierzony mandat. I każde z tych trzech ministerstw powinno rozpoznać powierzony im zakres kompetencji. Tam, gdzie państwo wchodzi w kompetencje rodziny albo Kościół wchodzi w kompetencje państwa, tam mamy do czynienia z rozkładem, degradacją każdej z tych wspólnot. Dlatego historyczny protestantyzm podkreśla właśnie oddzielenie Kościoła od państwa. Ale oddzielenie Kościoła od państwa nie oznacza, albo inaczej, oznacza oddzielenie ich kompetencji i władzy, ale nie oznacza kneblowanie ust Kościoła, albo nie oznacza zesłanie Kościoła na wygnanie. Natomiast oddzielenie Kościoła od państwa nie oznacza oddzielenia państwa od Boga. Czyli w biblijnej wizji społeczeństwa władzy nie wolno zmuszać ludzi, którzy nie wierzą w Niego, żeby jednak w Niego wierzyli. Tak? To nie jest kompetencja władzy. W biblijnej wizji społeczeństwa muzułmanie mogą żyć w nim w pokoju, przestrzegając prawa danego kraju. Właśnie to jest warunek, muszą przestrzegać prawa kraju, w którym żyją, tak jak Księga Wyjścia mówi, że będzie jedno prawo obowiązywać tubylca i cudzoziemca goszczącego wśród was. Muszą przestrzegać prawa kraju, do którego się udają. Mogą kupować, sprzedawać, mogą pisać listy protestacyjne do czasopism, mogą polemizować tam, mogą mieć swoją posiadłość, powinni być chronieni przez policję, mają prawo wielbić Allaha w swoich domach. Natomiast to, czego nie mogą robić, to nie mogą zakładać innych światopoglądowych podstaw kraju, do którego przybywają. Nie mogą na przykład domagać się realizacji roszczeń, że minarety mają takie same publiczne prawa do publicznego wybrzmiewania, co kościelne dzwony. A powodem jest to, że nie jesteśmy naiwni. Tak? Że nie jesteśmy naiwni, ale też wierzymy Bogu. Powrotem jest to, że wiemy, iż islamowi nie chodzi o zrównanie Allaha z kimkolwiek. Tak? Zrównanie to jest jedynie pewien etap w dążeniu do celu. Przestrzeń publiczna należy do Chrystusa, nie do Allaha. Tak? Jeżeli przybywamy do cudzego domu, to nie oczekujmy, że nasze zasady będą traktowane na równi z zasadami gospodarza. Twoje prawa, Twoja godność będzie respektowana, ponieważ jesteś wyjątkowym Bożym stworzeniem, ale stworzeniem, które nie jest właścicielem. Cesarz Konstantyn nawrócił się na chrześcijaństwo i po swoim nawróceniu pozwolił, żeby poganie wciąż pozostawali w jego cesarstwie. Pozwolił oczywiście, żeby poganie myśleli jak poganie. Poganie mogli służyć w wojsku razem z chrześcijanami, mogli wierzyć w swoje religie itd., itd. Natomiast nie pozwolił, żeby poganie publicznie składali pogańskie ofiary. I to był bardzo ważny krok w stronę budowania fundamentów wolności chrześcijańskich, wolności religijnej na podstawach chrześcijańskich dla wszystkich. Tak? Wolność tak, ale nie wolność do podkopywania jej fundamentów. A tym fundamentem jest Bóg. Jeżeli podkopujesz ten fundament, domagasz się zniesienia wolności. Niszczysz podłogę, na której stoisz. Czyli obywatel wciąż może uważać aborcję za jedynie wycięcie uciążliwej tkanki w brzuchu, ale nie ma prawa w legalny sposób zabijać nienarodzonego dziecka. Bez żadnych konsekwencji prawnych może uważać dziecko nienarodzone za coś, niechcianą tkankę, zbędny organ. Ale kiedy w imię prawa do wyboru chce niszczyć życie, to nie może być na to zgody państwa, którego jedną z odpowiedzialności jest ochrona życia ludzkiego. Również to, które jeszcze nie widziało zwierząt i drzew. Ktoś może uważać, że związek osób jednej płci, tej samej płci, to jest małżeństwo. Nie ma problemu, poglądy nie są nielegalne, ale taki człowiek nie może iść do Urzędu Stanu Cywilnego albo do kościoła i zawierać ślubu. Cokolwiek to będzie, nie będzie to małżeństwo. Ktoś oczywiście powie, no ale chwila, co ty tutaj mówisz? Cały czas mówisz o wolności, mówisz o tolerancji. To nie ma nic wspólnego z tolerancją. Otóż ma. Jak wskazałem, Bóg Biblii daje muzułmanom prawo do wiary w Allaha, daje ateistom prawo do niewiary w Trójcę Świętą, daje zwolennikom aborcji prawo do ich definicji, ale nie daje prawa do przepędzania Boga z jego własności. Nie daje prawa do zabijania człowieka. Nie daje prawa do niszczenia jego definicji małżeństwa, które jest obrazem Chrystusa i Kościoła. Tak, jeżeli kogoś to oburza, bo na przykład nie lubi Pana Boga, no to warto sobie uświadomić, że zwolennicy świeckiego państwa robią dokładnie to samo. Mówią na przykład chrześcijanom, Możecie mówić o piekle, możecie mówić o grzechu aborcji, możecie mówić o waszych małżeńskich limitach, możecie mówić o sądzie Bożym, ale w swoich budynkach, tam gdzie my wam pozwolimy o tym mówić. Przestrzeń publiczna jest nasza i tu krzyż ma wstęp wzbroniony. Wasze symbole trzymajcie z dala od naszych własności, naszych szkół, naszego parlamentu, naszych placów, naszej przestrzeni. I teraz różnica polega na tym, że o ile w chrześcijaństwie mamy standard, który ustanawia tą przestrzeń wolności pod panowaniem dobrego króla, którego prawa są niezmienne, tak w państwie świeckim mamy dyktat człowieka nad człowiekiem. Mamy władzę siły jednej ideologii nad innymi. Dlatego chrześcijańskie regulacje robią więcej dla dobra, dla ochrony praw na przykład muzułmanów czy sekularystów, aniżeli sekularyści robią czy działają w obronie praw i życia chrześcijan. Czyli opcje, jakie mamy, to nie jest państwo świeckie kontra państwo wyznaniowe. Państwo świeckie czy państwo wyznaniowe? Raczej pytanie brzmi, za jakiego rodzajem państwa wyznaniowego się opowiadamy? Czy opowiadasz się za państwem, którego królem jest Jezus Chrystus, Allah, Shiva, Wisznu, czy raczej za państwem, którego Bóg ma na imię socjalizm, marksizm, sekularyzm, agnostycyzm, ateizm, kolektywizm, komunizm, demos i tak dalej. Nie pytam, czy chcesz żyć w państwie z narzuconą etyką, pytam, za jaką narzuconą etyką się opowiadasz. Taką, która rozpoznaje godność każdego życia ludzkiego, czy taką, która mówi, że legalnie można zabijać nienarodzonych albo chorych ludzi. Tak? Nie ma państwa niewyznaniowego. Państwo niewyznaniowe to jest państwo bez ludzi. A nawet jeżeli ktoś znajdzie państwo bez ludzi, to natychmiast znajdą się misjonarze, którzy będą chcieli je zislamizować, schrystianizować, albo sekularyzować, albo skomunizować, albo zmultikulturyzować. Pan Jezus powiedział, że mieszkańcy Niniwy, tutaj ostatnie słowo na koniec, żeby zachować tutaj pewien balans, o czym my tak naprawdę tutaj mówimy. Pan Jezus powiedział, że mieszkańcy Niniwy pokutowali wskutek zwiastowania Jonasza. To jest przykład na to, że Bóg w całym Piśmie Świętym i też w historii używa głoszenia Słowa Bożego, używa głoszenia Ewangelii przez niedoskonałych ludzi, przez Kościół, żeby zmienić jednostki, ale też zmienić społeczeństwa. Tak? Niniwa się zmieniła wskutek zwiastowania Słowa Bożego, zwiastowania proroka. Zmiany w Niniwie nie przyszły wskutek tego, że przyszedł Jonasz i ustanowił władzę, czy partię władzy pod nazwą Konserwatywna Teonomistyczna Partia Izraelska, która usankcjonowała pewne etyczne aspekty Bożego prawa w pogańskim kraju i nakazała poganom żyć w sposób chrześcijański. Niniwa się nawróciła wskutek zwiastowania Bożego Słowa. I to nam pokazuje, jaka jest droga do prawdziwej reformacji i do duchowej odnowy społeczeństwa, chociażby naszego kraju. Kluczowe jest nie to, ilu chrześcijan zasiądzie w parlamencie, chociaż powinniśmy się o to modlić, o to zabiegać i wspierać tych, którzy o tym myślą i są do tego powołani. Chrześcijanie powinni startować w wyborach, głosować, angażować się w przestrzeń publiczną, ale prawdziwe i trwałe zmiany przychodzą przez przemienione serca i umysły ludzi. Tak? Jezus nie woła jedynie, to jest mój świat z góry i kieruje tym światem przez ustawy i dyrektywy. Jezus opuścił swój tron i przyszedł blisko nas, żeby pokazać, że tak bardzo ukochał świat. Nie rządzi tym światem, jest królem, ale nie rządzi tym światem jako urzędnik przez dyrektywy. Przyszedł umrzeć za świat jako swoją własność. Tak? Zrobił coś, co żaden świecki filozof, żaden założyciel religii, żaden świecki władca nigdy nie zrobił. Król umiera nie tylko za poddanych, król umiera więcej, za nieprzyjaciół, żeby ich uratować. Dlaczego? Ponieważ ich ukochał. List do Rzymian mówi, gdy byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Czyli dyskutując o Bożym projekcie dla państwa, dla władzy, nie zapominajmy, że to nie państwo jest źródłem naszego szczęścia i nadziei na jutro. Jest nim Chrystus. ufajmy Jemu, a doświadczymy życia w królestwie, które przetrwa, które usunie wszelkie inne królestwa, tak jak w Księdze Daniela czytamy o małym kamyczku symbolizującym Boże Królestwo, które rozbija pomnik złożony z różnych materiałów symbolizujących królestwa, o których dzisiaj już mówimy w kategoriach historii. Przed Chrystusem ugnie się wszelkie kolano, mówi list do Filipian, na niebie, w niebie i na ziemi. Chrystus zdobywa, przemienia narody mocą słowa i ducha. Jego królestwo jest jak ziarenko gorczycy, które początkowo jest malutkie, ale z czasem staje się drzewem, na którego gałęziach gnieżdżą się ptaki niebieskie. I to dzieje się przez wierną służbę tych, którzy Mu ufają, przez wierną służbę siania Bożego Słowa i dzieło Ducha Świętego. I na koniec też ku zachęcie dla nas wszystkich przykład postawy potężnego króla starożytnego mocarstwa, jakim był Babilon. Jest to wyznanie króla Nebukadnezara po tym, jak Bóg upokorzył go za jego pychę. Jest to wyznanie po tym, jak Bóg nawrócił go i kiedy król uznał Boży autorytet nad sobą. Księga Daniela, 4 rozdział, 31 werset. A po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie. A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, który by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz? W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Dziękuję za uwagę.